Czyż to nie wspaniałe? Jeść Jezusa, pić Ducha, napełniać się Bogiem i wyrażać Go wspólnie w chwale. Ogólny temat tej konferencji to stawać się powieleniem Chrystusa, żeby zaistniał zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Odnośnie odwiecznego bóstwa nie może zaistnieć powielenia ani zmiana, ponieważ Bóg jest niezmienny, nie ulega przemianie. Ale wieczny Bóg ma plan i zarządzenie, które nazywa swoją ekonomią. Chce wbudować siebie w Chrystusie, który jest duchem, w miliony wybranych i odkupionych ludzi. Napełnić ich Chrystusem i wyrazić się w sposób chwalebny poprzez nich. To dokonuje się przez to, że stajemy się w Bożej ekonomii powieleniem Chrystusa. Nie jednorodzonego Syna, ale powieleniem pierworodnego Syna. I to powielenie ma miejsce, po pierwsze, gdy niewierzący słyszą Ewangelię, Bóg przelewa się w nich jako zdolność uwierzenia, wierzą w Syna Bożego, że został wzbudzony z martwych, że rodzą się z Boga, są ochrzczeni i wchodzą do Kościoła. Następnie to powielenie staje się wewnętrznym procesem. Chrystus wzrasta w nas, objawia się w nas, żyje w nas, jest kształtowany w nas i czyni sobie dom w nas. I celem, czy też skutkiem takiego wewnętrznego przyrostu, powiększenia Chrystusa jest zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. I to rozumiemy, gdy mówimy o budowli. Budowla to zbiorowy wyraz Boga w Chrystusie. Pierwsze słowo w tym temacie ogólnym to stawać się. Więc nikt z nas nie powinien być zniechęcony, że jeżeli do południa nie będziemy już gotowi na pochwycenie. Ale możemy być zachęceni świadomością, że stajemy się. Rośniemy. Jesteśmy w procesie. Rodzice małych dzieci nie mają nierzeczywistych wyobrażeń, że pewnego poranka ich syn czy córka będzie dojrzałym, dorosłym. To, co chcą zobaczyć i co ich pociesza, to stopniowy wzrost i rozwój ich synów i córek. Więc chcę podkreślić tą część związaną z celem stawać się. Mówię wam w obliczu Pana, że Chrystus, szczególnie jutro, myślę, to rano zobaczymy, w swojej posłudze wzmocnienia może uczynić wiele w ciągu miesiąca, w ciągu tygodnia, czasami nawet w ciągu dnia. Jak to robi, kiedy to robi i co robi, to zależy od Niego, ale z naszej strony my po prostu oddajemy siebie Jemu, dzień po dniu. by trwać w tym procesie stawania się. Zaczęliśmy widzieć wczoraj i dzisiaj kontynuujemy, jakiego rodzaju Chrystus zostaje w nas powielony. To prawdziwa, wspaniała, żyjąca osoba, która posiada pewne określone cechy, przymioty, cnoty i sposób życia. I rozpoczęliśmy, mając taką świadomość, że gdy Chrystus, że Chrystus, który się w nas powiela, to Chrystus, który jest, żyje całkowicie dla Boga, na wszelkie możliwe sposoby i o każdym czasie, w każdej sytuacji. Więc, mając takiego Chrystusa, który staje się naszym w doświadczeniu, oznacza, że ten Chrystus jest w stanie wziąć na siebie wszystkie nasze słabości, to, czego nam brakuje, nasze defekty, a szczególnie ten podstawowy, ta podstawową rzecz, której nam nie dostaje, a mianowicie to, że żyjemy dla siebie samych, a nie dla Boga. Więc stosuje wobec nas siebie jako tego, który żyje dla Boga. Ale my, niezależnie od Niego, nigdy nie będziemy żyć dla Boga i nigdy nie będziemy na Niego zwracać uwagi. Wszystko dzieje się przez Chrystusa, dzięki naszej więzi z Nim. Więc patrzę na kilkaset umiłowanych braci i sióstr, w których mieszka Chrystus, który żyje całkowicie dla Boga. Po prostu pozwólmy Mu powiększać się, poszerzać się w nas. Pozwólmy Mu dotykać nas. I ten Chrystus to ten, którego nazywam wolą, Bogiem człowiekiem według woli Bożej. Pan korzystał ze swoich zdolności wyboru, żeby odkładać swoje własne interesy, swoją własną wolę, swoją ludzką wolę i zawsze wybierał to, czego chciał Bóg. Chrystus, który żyje w nas, który jest w nas kształtowany, który powiela się w nas, to osoba, która zawsze szuka Boga, Bożej woli. Czymkolwiek by ona nie była. Więc zaczynamy z tego miejsca. Mając za fundament, który cały czas się w nas jeszcze buduje, mamy tę osobę. Jest w nas inna osoba, życiodajny duch. Jest w nas. Chce ponownie żyć w taki sposób, jak żył w Synu Człowieczym. Chce uczynić nas takimi samymi jak On, na wszelkie możliwe sposoby. Jest ograniczenie, czyli bóstwo, czyli to, że nie będziemy obiektem czci, ale chce to uczynić, ponieważ chce zdobyć żonę, oblubienicę, partnerkę. I to, żeby Bóg Ojciec miał sferę królestwa, w którym będzie mógł się wyrazić w sposób chwalebny. Dziś rano przechodzimy do Ewangelii Jana. I w czasie, który mamy wyznaczony, jakkolwiek ten czas jest wyznaczony, przejdziemy przez konspekt, ale najpierw chcę przedstawić coś zgodnie z obecnym przepływem ducha. Mam nadzieję, że to da nam świeże powiększony obraz tej Ewangelii. Rozpocznę od naszego brata Jana, ponieważ gdy zdajemy sobie sprawę z tego, co Pan dokonał w nim, stanie się to dla nas wielką pociechą. Gdy patrzymy na Piotra, widzimy, że no, po prostu to było takie ewidentne. Jesteśmy pełni wrażenia tego, w jaki sposób ten odważny rybak został zdobyty przez Pana. Ale także jest pomocne umieścić razem, zebrać razem pewne rzeczy i zobaczyć coś odnośnie Jana. Następnie zobaczymy Jana, który jest Bogiem człowiekiem. Wiemy, że Jan był ambitny. On i jego brat, za którymi stała mamusia, przyszli do Pana, mając pewien cel. Panie, mamy prośbę. Co chcecie, żebym wam uczynił? No, chcielibyśmy zasiąść jeden po twojej prawicy, a drugi po lewicy w twoim królestwie. Zapomnij o tych wszystkich pozostałych 10. Nie wiem, czy będę kiedykolwiek miał okazję porozmawiać z Janem i potwierdzić tę teorię, ale żeby się go zapytać, czy chodziło mu, żeby on był po prawicy, a brat po lewicy, ale to był objaw ambicji. Wiemy też na podstawie innego fragmentu słowa, jak pełen emocji, uczuć był Jan, gdy dowiedział się, że Samarytanie nie szanowali Pana, nie chcieli go przyjąć. I znowu Jan z Jakubem przyszli do Pana z prośbą: Panie, może spuśćmy na nich ogień. To jest objaw silnego charakteru. Kiedy był ostatni czas? Kiedy ostatnim razem modliliście się o to, żeby Pan spalił kogoś, usmażył kogoś ze względu na świadectwo właśnie Pana? Ktoś odrzuca Boga. Potem w Ewangelii Marka Jan przychodzi do Pana, oczekując, że dostanie jakąś chwałę od Niego. Widzieliśmy kogoś, kto wygania demony w Twoim imieniu, ale On nie jest z nami. Więc powiedzieliśmy Mu, żeby przestał. Czyż to nie wspaniałe? Pod koniec 9 rozdziału Ewangelii Marka widzimy doskonalenie, które Pan przeprowadza. Ten, kto nie jest przeciwko nam, jest za nami. I mówi, że musimy zostać osoleni ogniem. Mamy mieć pokój ze wszystkimi. Więc oto Jan, który był Janem. Ktoś myślący, pełen odczuć, spoczywający na piersi Jezusa, ale bardzo ambitny. Pełen uczuć i ograniczony. Ponieważ jego dział posługi dotyczył naprawiania, wiele mogliśmy zobaczyć z tego, że po 50 latach był to inny człowiek. Ale gdy czytamy jego Ewangelię, gdy czytamy jego listy, wcześniej widzieliśmy to w Ewangeliach, ale w jego pismach, w jego Ewangelii, którą napisał już wiele lat później, widzimy, że już jest przezroczysty. Światło może świecić, nie ma już tam ambicji. Usługuje nam Chrystusem, który odłożył swoje szaty i obmył stopy uczniów. zamiast tej burzliwości usługuje Bogiem pokoju. Nie jest już taki wąski, ale mówi, że Bóg tak umiłował świat, całą ludzkość. Więc nasz brat Jan, i chociaż był ostatnim z apostołów, gdy ujrzał wizję, powiedział wtedy: ja, wasz brat. Jan, wasz brat. Po prostu jestem waszym bratem. Jestem waszym towarzyszem. W królestwie, w ucisku i w wytrwałości w Jezusie. Tylko Bóg wie, przez co musiał przejść Jan. Być może rozpoczęło się to od brutalnego męczeństwa jego brata Jakuba. Może sam nie zginął z śmiercią męczeńską, nie wiemy. 30 lat po tym, jak inni zostali zabici, Jan wciąż usługiwał. Myślicie, że było mu łatwo być samemu? Jak powiedział brat Ni odnośnie tej władzy reprezentującej, był sam, ale Pan chciał przez niego uwolnić ostatnią Ewangelię i ostatnie listy i ostatnią księgę. I co się stało w nim, stanie się i w nas. To nie ma znaczenia, jaki jest nasz początek. Wszystko zależy od tego, jak wygląda nasz koniec. Stajemy się. Więc Jan ostatecznie w takim rzucającym wyzwanie otoczeniu przedstawił swoją Ewangelię. Oto podstawowe rzeczy związane z Ewangelią Jana. Gdy mówimy o powieleniu Chrystusa, który jest zbiorowym wyrazem trójjedynego Boga, oto mamy tutaj Boga, który staje się człowiekiem. Dokonuje odkupienia, a następnie uwalnia boskie życie, udziela tego boskiego życia odrodzonym ludziom i buduje ich w zbiorowy wyraz Boga. Są oni oblubienicą, królestwem i domem Ojca. Więc na początku Chrystus jest Słowem, jest samym Bogiem. Pod koniec procesu jest oddechem. Co to jest? Odwieczny, trójjedyny Bóg, wszechzawierający Chrystus, który jest Synem, przechodzi przez proces wcielenia, ludzkiego życia, ukrzyżowania, zmartwychwstania i staje się tak dostępny jak oddech, wiedząc, że ten oddech zawiera w sobie wszystko, czym trójjedyny Bóg w Chrystusie jest, co posiada, co uzyskał i co zdobędzie. Co za proces. Uczynić nas powieleniem Chrystusa, który został objawiony w Ewangelii Jana. Może zabraknąć mi tchu, jak już dojdę do ostatnich słów, gdy będę to wyjaśniał. Mówiłem z bracią. Pamiętam taki czas. Pamiętam takie spotkanie, gdy śpiewaliśmy hymn 187. Tam jest 26 zwrotek. 26 zwrotek. Hymn 187 w śpiewniku angielskim. Ten hymn objawia wszechzewiającego Chrystusa w Ewangelii Jana, że jest Bogiem, że jest ja jestem, jest Słowem, jest przybytkiem, jest świątynią, jest łaską, jest rzeczywistością, jest życiem, jest sposobem, drogą, jest zmartwychwstaniem, jest pasterzem, jest pastwiskiem, jest barankiem, rzeczywistością węża miedzianego, oblubieńcem, prawdziwym krzewem winnym, żywą wodą, prawdziwym chlebem, światłością życia, oddechem życia. Oto Chrystus! Oto Chrystus w Ewangelii Jana! Więc powinniśmy oczekiwać, że resztę naszego życia będziemy doświadczać tego, że będzie powielał się w nas ten, który jest właśnie taką osobą. Ten będzie powielał się w nas ten, który jest zmartwychwstaniem, który jest oddechem, który jest rzeczywistością, który jest pasterzem, który jest tym, który obmył stopy uczniów. Co za poruszająca sceneria. Pan odłożył swoje szaty, przepasał się, nalał wody do misy i obmył uczniom nogi. Powiedział, jeżeli ja, wasz Pan i Mistrz, obmywam wam stopy, wy także powinniście obmywać stopy innych. To znak. Więc nie myślcie, że jakoś tutaj staramy się w jakąś fizyczną praktykę tutaj zaprowadzić, ale to jest znak. W liście do Filemona Paweł pisze do brata i jego domu w Kolosach i mówi, wewnętrzne części świętych zostały ożywione przez Ciebie. I mówi, Paweł mówi, odśwież moje wewnętrzne części w Panu. Więc oto brat. Gdy miałeś styczność z Filemonem, po konwersacji z nim, miałeś serce, by iść naprzód za Panem. Byłeś odświeżony, odnowiony. Twój duch był podniesiony. Twoja wiara była wzmocniona. Innymi słowy, ktoś, nie zdając sobie z tego sprawy, był wystarczająco uniżony, by uczynić siebie kimś, który jest niższy od ciebie i odświeża twoją istotę. Więc Chrystus, który czyni nas swoim powieleniem zgodnie z Ewangelią Jana, to ten wszechzawierający Chrystus. Mam nadzieję, że to wyrażenie nie stanie się tylko jakimś terminem, który będziemy używać. Hymn składający się z 26 zwrotek. Każda z nich podkreśla jakąś rzeczywistość i doświadczenie jakiegoś aspektu Chrystusa. Więc teraz Chrystus jest rzeczywistością wszystkich ofiar. Wykonuje wolę Bożą. Składa siebie w ofierze jako duch rzeczywistości, by wprowadzić nas we wszelką rzeczywistość tego, czym jest ten wszechzawierający Chrystus. Większość czasu Jestem wdzięczny za to, ponieważ życie naprawdę się coraz bardziej upraszcza. Nie wiem, gdzie jestem i czego potrzebuję. Wiem jedynie, że potrzebuję Pana i potrzebuję ciała Chrystusa. Więc przychodzę do Niego z takim upewnieniem. Wiesz, czego potrzebuję. Wiesz, co się wydarzy. I wiesz, w jaki sposób mnie na to przygotować. Wiesz, co się stało. I wiesz, w jaki sposób mnie wzmocnić, żebym mógł w tym trwać. W ciągu ostatnich lat zdałem sobie sprawę z pewnej kwestii. Z tego, że Pańskie odzyskiwanie, szczególnie gdy jesteśmy beneficjentami nowotestamentowej posługi, prawda i objawienie jest niesamowicie głębokie, wzniosłe, ale praktyki życia są nieopisanie proste. Tak proste, jak modlitwa, gdy się golisz albo bierzesz prysznic. Albo zatrzymało cię czerwone światło, albo ktoś się wcisnął przed ciebie. Możemy po prostu wtedy powiedzieć: Panie, potrzebuję Cię jako mojej ofiary całopalnej. Możemy to zrobić. Potrafimy. I tylko tyle potrzeba. Gdy kobieta syrofenicka przyszła do Pana, bo jej syn był opętany przez demona, najpierw zwróciła się do niego: Synu Dawida. Pan nie odpowiedział. Ostatecznie poprosił, ale wreszcie odpowiedział: Panie, czego chcesz? Nie Panie, tylko czego chcesz, kobieto? Tak jak ten ślepiec nie mówił coś wzniosłego: Panie, jesteś taki i taki, ja potrzebuję ujrzeć. Tak samo ta kobieta: Panie, uzdrów mojego syna. Po prostu bądźmy prości, autentyczni i bezpośredni z Panem. Po prostu powiedzmy Mu, co mamy w sercu. Pomódlmy się prostymi modlitwami. Nie marnujmy czasu i energii na to, by wywrzeć wrażenie na Panu, jak bardzo poważna jest sytuacja, w której się znajdujesz. To jest religijność. Zdajmy sobie sprawę od razu, że my nigdy nie będziemy dla Boga, więc zapomnijmy o tym, który nie jest dla Boga, czyli o sobie, i radujmy się Bogiem. Teraz mamy sposobność w Ewangelii Jana zobaczyć i doświadczyć i radować się Chrystusem, który objawiony został w tej Ewangelii. I każdy aspekt tego Chrystusa staje się rzeczywistością. Stał się rzeczywistością poprzez brata, który był ambitny, taki silny w swojej istocie, ograniczony. Innymi słowy, jeżeli Pan był w stanie zdobyć Jana, dlaczego nie miałby zdobyć i Ciebie? Co mogłoby być trudniejszego w Tobie, żeby Trójjedyny Bóg nie mógł Cię zdobyć? Po prostu pozwól Mu usługiwać sobą w Ciebie, udzielać się Ciebie, naprawić Cię, zaopatrzyć, napoić, nakarmić i zobaczyć, co się stanie. Więc stajemy się powieleniem tego Chrystusa. Czy Czy jesteście pod wrażeniem dobrego pasterza, który kładzie swoje życie, życie swojej duszy za owce? I teraz powiela się w tobie. I pokazuje ci powiązanie między Jana 3,16 a pierwszym Jana. Znamy Jana 3,16. Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna. Pierwszy Jana 3,16. W tym jest miłość, że oddał życie swej duszy za nas. I my także powinniśmy wydawać życie swej duszy za braci. I teraz w nas, ze względu na ciało Chrystusa, Duch rzeczywistości chce powielić tego pasącego Chrystusa w nas, który odkłada życie swej duszy, aby inne owce mogły mieć życie wieczne. Teraz żyje w nas i zdajesz sobie sprawę, że Go kochasz i kochasz braci bardziej niż swoje własne życie. Nie jesteś bohaterem. Nie chcesz myśleć o sobie jako o kimś szczególnym. Po prostu chcesz stać się powieleniem dobrego pasterza. Dlaczego więc nie chcielibyśmy doświadczyć tego samego aspektu Chrystusa w tym samym czasie? Oczywiście znajdujemy się na różnych etapach, mamy różne funkcje, różne dział, ale zbiorowo, razem, ciało Chrystusa staje się powieleniem tego Chrystusa ze względu na zbiorowy wyraz. I jaki jest pierwszy aspekt? Oblubienica. Oblubienica. W Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale, narodzić się na nowo wiąże się z oblubienicą. Pan pragnie oblubienicy. Znowu. Myślę, że wasze czyste sumienie złoży świadectwo. Jako świadectwo. To nie jest jakaś chluba. Istnieję dla ciała Chrystusa i oddycham dla ciała Chrystusa. To znaczenie całego mojego życia. Żeby Pan mógł uzyskać ciało w rzeczywistości, przez które będzie mógł prowadzić zbiorowe życie i przeprowadzić Bożą wolę. I by to zbudowane ciało następnie stało się przygotowaną oblubienicą, przyozdobioną dla swego męża. I wiemy, że gdy Pan przyjdzie w sposób otwarty, jawny, przyjdzie, by uporać się, rozprawić się z wrogiem, ustanowi swoje królestwo, swoje rządy, ale gdy przyjdzie w sposób ukryty, nie przychodzi tak, w taki sposób. Przychodzi jako oblubieniec. Przychodzi, by się ożenić, by poślubić oblubienicę. To ma na swoim sercu. Oto pierwszy aspekt jego zbiorowego wyrazu. Oblubienica, partnerka, która mnie kocha i w taki sposób, jak ja kocham ją. Ta, która jest upiększona moim pięknem, która jest przeobrażona na mój obraz. Jest moim powieleniem, bym doznał zadowolenia, zaspokojenia. Oczywiście nikt z nas nie ma żadnego pojęcia, jak będzie wyglądać ta chwila, gdy zwycięzcy, którzy tworzą oblubienicę, zostaną pochwyceni i spotkają się z oblubieńcem. ale wydaje mi się, że Pan nie będzie raczej takim miłym dżentelmenem, takim dystyngowanym. Dzień dobry, jestem Jezus. Mam wrażenie z Pieśni nad Pieśniami. I bardzo mi się podoba ten fragment w pieśni. Panie, szybko przyjdziesz. O, co za wspaniała chwila, gdy oblubieniec i oblubienica spotkają się. Więc bądźmy, mówmy tylko tacy boscy, ale troszeczkę też romantycznie, jak pieśni nad pieśniami. Czy zdajecie sobie sprawę, że proces zalecania się zaczyna się i kończy pocałunkiem? Niech mnie pocałuje pocałunkiem swoich ust. Na początku Pieśń nad Pieśniami, następnie przechodzi miłująca go przez długi proces od klaczy w wozie Faraona, aż wreszcie dochodzi do momentu, w którym tylko pragnie być pochwycona i mówi: gdy tylko zobaczę Ciebie, ucałuję Cię. Więc nie chcę mówić, że Pan, w jaki sposób Pan powita się z oblubienicą, ale z pewnością będzie to coś nieopisanie słodkiego. I powiem Wam osobistą nadzieję, którą mam. Chcę tam być z Wami wszystkimi. I ta oblubienica to zbiorowy wyraz. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana widzimy Królestwo, które jest sferą boskiego życia, gdzie wyraża się Boża chwała. W rozdziale dziesiątym mamy stado. Sam pasterz stał się barankiem, który wydał swoje życie za owce, by mieć jedno stado jednego pasterza. W rozdziale czternastym mamy dom Ojca. I w tym domu Ojca, Kościele, jest mieszkanie przygotowane dla każdego wierzącego. Z każdej rasy, narodu, języka, narodowości. Ojciec jest zadowolony, jest zaspokojony. Gdy oddajemy cześć Ojcu podczas stołu Pańskiego, Syn śpiewa w naszej pieśni i oddajemy cześć Ojcu. I Ojciec jest zadowolony, ponieważ wielu Jego synów jest w domu. Ale Ojciec nie może być w pełni zaspokojony, ponieważ miliony nie są jeszcze w miejscu przygotowanym. Tylko w wieczności Ojciec będzie mógł powiedzieć do każdego syna, że każdy syn został zdobyty, wydoskonalony i teraz mogę odpocząć. Jeżeli choć jednego brakuje, Ojciec wie o tym. To dlatego pasterz, wyrażając Ojca, nie patrzy na statystyki. O, mam 99 ze 100. No, to dość wysoki poziom. Wystarczy. A nie, gdzie jest ta jedna? Następnie szuka jej, aż ją znajdzie. Pewnego razu myślałem o tym, żeby podzielić się poselstwem na temat. Aż znajdzie. aż znajdzie. I Pan będzie pracował w was, aż staniecie się dojrzałymi i wydoskonalonymi. Następnie krzew winny ze wszystkimi latoroślami. Czyż Ewangelia Jana to nie słowo, które stało się ciałem? Bóg, który umiera za nas, dla naszego odkupienia i uwalnia życie? Jedno ziarno, które wpada w ziemię i umiera i wydaje wiele owocu i staje się jednym bochenkiem? Czy oblubienica nie jest zbiorową osobą, która staje się królestwem, domem, stadem? Oto stawanie się powieleniem Chrystusa w rzeczywistości, w doświadczeniu. I to służy powstaniu zbiorowego wyrazu trójjedynego Boga. I ten zbiorowy wyraz uzyska zwieńczenie w powszechnej, zbiorowej osobie Nowej Jerozolimie. I wtedy już nie będzie naszego ja. Będziemy tam z dziesiątkami milionami wierzących. I nikt nie będzie nawet miał myśli o tym, żeby być kimś szczególnym. Wszyscy będziemy szczęśliwi, będąc pośród milionów otoczonych chwałą synów Bożych. I jako przygotowanie do tego, cokolwiek jest, jakakolwiek jest nasza funkcja, jakąkolwiek mamy miarę w Bożej ekonomii, nasza głęboka wewnętrzna świadomość i wrażenie powinno być następujące. Ja, Jan, wasz brat. Po prostu jestem członkiem. Jestem bratem jak wy. Jeszcze kilka rzeczy i przejdziemy przez plan poselstwa i będzie dużo czasu na odpowiedź. Teraz przechodzimy do tego, w jaki sposób to się dokona. To, w jaki sposób dokona się to powielenie, krok po kroku w naszym doświadczeniu. Po pierwsze, musimy zobaczyć dwa podstawowe procesy w tej Ewangelii mające miejsce, które dokonały się w Chrystusie. I zgodnie z zasadą będą miały miejsce w nas. Odpowiada pierwszym 12 rozdziałom Ewangelii Jana. Wcielenie. To Bóg, który przychodzi do człowieka, staje się człowiekiem, jako życie, jako rzeczywistość, jako chwała, jako pokój. Więc gdy mamy styczność z Panem, powinniśmy mieć świadomość, że Pan chce udzielić samego siebie w nas i dać nam siebie, wcielić się w nas, wbudować się w nas, zgodnie z zasadą wcielenia. I ta część jest nieopisanie słodka i bogata i cenna. Tak jak posiłek, który spożywamy, staje się nami, wbudowuje się w nas i wzmacnia nas, tak widzimy to w Ewangelii Jana. W 13 rozdział Ewangelii Jana to punkt zwrotny i pokazany jest tam drugi aspekt tego procesu. Zmartwychwstanie. Pan próbuje pocieszać apostołów, mówi im, odchodzę, abym mógł przyjść ponownie. Dobrze jest, że odejdę. Dobrze dla was, że odejdę. Ludziom ciężko jest uwierzyć, że ten, kogo kochasz, odchodzi i to będzie dla ciebie dobre. Ale Pan przechodzi przez śmierć, wchodzi w zmartwychwstanie i w zmartwychwstaniu wprowadzę was w miejsce, gdzie jestem. Wprowadzę was tam, gdzie jestem. W zmartwychwstaniu będziecie tam, gdzie ja. Więc od strony doświadczenia przechodzimy przez wcielenie, więcej Boga, Chrystusa w duchu udziela się w nas, a potem stopniowo, coraz bardziej musimy przechodzić przez ten drugi aspekt śmierci i zmartwychwstania. Zbiorowy wyraz Boga w każdym z jego aspektów odbywa się w życiu zmartwychwstania Chrystusa. Czym jest? Co mam w moim sercu? I opiera się to nie tylko na obiektywnej prawdzie, ale opiera się na doświadczeniu w ciele Chrystusa, moim własnym doświadczeniu też. Nie musimy obawiać się tego aspektu procesu. Pan uczynił to bardzo jasnym w Ewangelii Jana. Zniszczcie to ciało, zburzcie to fizyczne ciało, świątynię, a w trzy dni wzniosę je, wzbudzę je ponownie. I będzie to powszechne, mistyczne ciało. Powiela siebie w milionach wierzących. Pan powiększa w nas, powiększa się w nas, rozprzestrzenia się po całej ziemi i zdobywa swój zbiorowy wyraz poprzez wcielenie i przez śmierć i zmartwychwstanie. Nie ma innego sposobu. W Ewangelii Jana 12:24 Pan powiedział, odnosząc się do siebie jako ziarnka pszenicy, które wpadło w ziemię i umarło, przynosi wiele owoców, mówi dalej, jeżeli ktoś mi służy, niech za mną podąża. Jeżeli ktoś mi służy, Ojciec uczci go. Służy jak? Podążać za nim gdzie? On był jednym ziarnem. Pozwolił, by śmierć rozbiła skorupkę, by mogło się wydostać życie dla jego powielenia i wyrazu. Następnie mówi, jeżeli miłujesz życie swej duszy, utracisz je. Jeżeli nienawidzisz życia swej duszy w tym wieku, zdobędziesz je. Tutaj przez chwilę pozwólcie, że otworzę przed wami swoje serce i powiem wam, co jest, co najbardziej leży mi na sercu odnośnie kontynuacji Pańskiego odzyskiwania, aż On przyjdzie. Nie wiemy, kiedy nasz Pan pochwyci swoich zwycięzców. Więc od strony praktycznej i takiej mądrości powinniśmy być gotowi, po ludzku mówiąc. Potrzeba, bracia i siostry, ale podkreślę tutaj głównie braci, potrzeba, żebyśmy nieśli odpowiedzialność w kościołach. Potrzeba nam braci, którzy mogą dołączyć się do bieżących współpracowników w dziele. ale to nie jest na moim sercu. Co by się stało, gdyby prawdziwa posługa się zatrzymała i w zamian mielibyście tylko jakąś liczbę inteligentnych, obdarowanych braci, którzy elokwentnie wygłaszać będą poselstwa, ale nie będzie w tym posługi. Moje serce ubolewa, gdyby coś takiego miało być, ale ma też nadzieję, wiarę, że od tego, od dziś, aż do chwili, gdy Pan wróci po swoją oblubienicę, wzbudzi kolejne pokolenie autentycznych usługujących. I będą bracia, którzy do których dopasują się siostry i nawet w swojej młodości poświęcą się Panu. Panie, chcę się Tobie oddać ze względu na to. W taki sposób apostołowie postępowali. W taki sposób. Takie było doświadczenie brata Ni, brata Li. Gdyby to ziarno pszenicy nie wpadło w ziemię i nie umarło, nie byłoby nas tutaj, nikogo z nas. Ja cieszyłbym się emeryturą jako prezbiteriański kaznodzieja. Pogrzebany w myślach, rozmyślaniach. Więc są te dwie linie, który będzie stosował wobec nas duch rzeczywistości, zgodnie z tym, gdzie jesteśmy i zgodnie z Bożym zamysłem. Więc powinniśmy oczekiwać, że dzień po dniu, gdy będziemy przychodzić do Pana i przyjmować Jego udzielanie, zgodnie z zasadą wcielenia, i jak Paweł powinniśmy mieć aspirację, żeby całkowicie wejść w zmartwychwstanie, aby Pan mógł się rozszerzyć. I ostatnia myśl, a następnie przeczytamy plan konspektu, plan poselstwa. Wspomniałem o tym, że praktyki życia są bardzo proste. Niektóre modlitwy, które wznosił, którym modlił się brat Lee pod koniec swego życia, ilustrują to. Mówił: Panie, kocham Cię. Naprawdę Cię kocham. Bez Ciebie życie nie ma sensu. Więc zgodnie z Ewangelią Jana, gdy stajemy się powieleniem tego wspaniałego, wszechzawierającego Chrystusa, stajemy się Jego zbiorowym wyrazem na wiele aspektów, w wielu aspektach, co powinniśmy robić? Powinniśmy jeść, pić i oddychać. Czyż nie cieszyliśmy się tym hymnem? Nakarm mnie, Jezu, i daj mi jeść, i daj mi pić. Ty źródłem życia, pokarmem jeść. Ucisz pragnienie, bądź siłą mi. I w nadchodzącym szkoleniu zimowym, część pierwsza, studium krystalizującego księgi Ezechiela, część pierwsza, myśleliśmy, że będzie tylko jedno szkolenie, ale będzie ich więcej. Kryształy będą mówiły o tym, że Ezechiel zjadł zwój pisma i gdy pracuje, przygotowuje na te konspekty, po pierwsze sam mam świadomość. Duch wie, w jaki sposób będzie to miało zastosowanie zbiorowe, ale Zdaję sobie sprawę, że potrzebuję odzyskiwania jedzenia Jezusa. Jest czas na eksplorowanie szczytu wysokiego objawienia, ale też jest czas na to, żeby po prostu usiąść u stóp i karmić się chlebem. Myślę, że potrafimy coś takiego zrobić. Ten chleb to wszechzawierający Chrystus, który chce powielić siebie. Następnie musimy pić. Pić wodę, którą nam daje, aż będziemy mogli powiedzieć szczerze. Woda ta, która wytryskuje ku życiu wiecznemu, możemy powiedzieć, teraz te żywe wody, rzeki żywych wód płyną przez moją istotę. Dzisiaj rano otrzymałem SMS-a. Zgadnijcie od kogo. Była tam modlitwa i błogosławieństwa. Mój bracie, niech Pan płynie przez ciebie. A następnie oddech. W hymnie cierpienia ludzkiego życia, w jego cierpienie ludzkiego życia też i wszystko to znajduje się w oddechu ducha. Czasami już masz wezwać: o, Panie Jezu, gdy wypowiadasz o, już dotykasz oddechu i oddech wie, czego potrzebujesz. Oddech wie, gdzie jesteś. Chwała Panu za oddech. I wciąż jeszcze jest hymn 255 po angielsku odnośnie oddychania. No, nie sądzę, żeby to ostatecznie z tego, co widzę, było to wstęp do poselstwa, raczej to jest poselstwo, ale czy widzicie w Ewangelii Jana, że Chrystus powiela siebie przez odrodzenie, a następnie powiela siebie w nas jako taki wszechzawierający Chrystus i potrzebujemy szczególnych doświadczeń. W jakikolwiek sposób duch rzeczywistości się porusza. Nie chodzi mi o to, żebyśmy byli duchowi i jacyś tacy niesamowici, ale żebyśmy byli gałęzią, byli owcą, byli częścią oblubienicy. I to wystarczy. Teraz wchodzimy w sferę zbiorowego wyrazu trójjedynego Boga i możemy powiedzieć szczerze, na chwałę Bożą, wiem, dlaczego żyję, po co żyję. Wiem, po co tutaj jestem z wami wszystkimi. Dla ciała Chrystusa, dla oblubienicy, dla Królestwa, dla Nowej Jerozolimy. Teraz przeczytam plan do poselstwa drugiego. Ewangelia Jana jest księgą traktującą o Bożym życiu i Jego budowli. Życie służy budowli, a budowla dokonuje się za pomocą życia. Tego wiecznego życia. Życie jest zawartością, a budowla zbiorowym wyrazem tej zawartości. Więc zawartością jest Chrystus, który jest życiem, który się w nas powiela, a zbiorowym wyrazem tej zawartości jest budowla. To jest trójjedyny Bóg. Bożym celem jest budowla. Gdy Chrystus się w nas kształtuje, kieruje nas ku Bożej budowli. Od strony ludzkiej mamy pewne cele, ludzkie cele, które pomagają nam prowadzić ludzkie życie, zachować je, ale jeżeli chodzi o Boży cel, tak chcemy, Pan chce uzyskać budowlę. Wróg obawia się grona ludzi, których celem jest Boży cel. I Pan dał ci łaskę. Gdyby Boży cel nie był twoim celem, nie siedziałbyś tutaj. Co za błogosławieństwo, że Jego cel jest naszym celem. Życie to sam Bóg. Pod koniec życia brata Lee brata Lee przywieziono na wózku na spotkanie. Brat nasz powiedział wtedy: życie jest tajemnicze, ponieważ życie to sam Bóg. A budowla to wyraz Trójjedynego Boga jako życia w zbiorowym ciele. Chrystus powiela się w nas i staje się w nas życiem, tak? W liście do Rzymian 8:10 czytamy, że duch, umysł skierowany na ciało to śmierć, a umysł skierowany na ducha to zoe, życie. Zgodnie z Rzymian 8:11, duch tego, który wzbudził Chrystusa z martwych, daje życie naszym śmiertelnym ciałom. Niektórzy z nas, którzy jesteśmy starsi, naprawdę cenimy sobie ten werset: Panie, daj życie naszemu śmiertelnemu ciału, żebym mógł tu stać na moich płaskich stopach i mógł radować się Tobą jako życiem. B. Ewangelia Jana objawia, że Trójjedyny Bóg udziela siebie jako życia swoim wierzącym, by w ten sposób w wyniku Jego udzielania stali się oni Bożą budowlą, Jego rozwinięciem, powiększeniem i zbiorowym wyrazem. Gdy przychodzimy do Pana osobiście, jak myślicie, co chce zrobić? Jaką ma myśl wobec nas? Czy chce nas złapać na czymś? Czy chce się z nami uporać? Nigdy nie powiedziałbym, ponieważ Bóg jest Bogiem Jakuba, że nie przepisze nam jakiegoś karcenia. Ale myślę, że po pierwsze chce nam się udzielać. To będzie wspaniałe, że gdy sobie uświadomisz, że gdy przychodzisz do Pana, jest mądrość w tej pieśni. Tak jakim jest, nic nie ma mnie. W oparciu o krew Jezusa, Panie, przychodzę do Ciebie. W oparciu o obmycie w Twojej krwi, by otrzymać boskie udzielanie. Panie, świeć, abym mógł oczyścić, co trzeba, żeby móc przyjąć Twoje udzielanie. Oddaję się Tobie, Twojemu udzielaniu. Pozwólmy Mu to uczynić. Każdego dnia żyjmy w boskim udzielaniu. I to przyniesie efekt. dzięki prawu Ducha Życia. Nie musimy próbować. On uczyni cię częścią zbiorowego wyrazu. Drugi punkt rzymski. W świetle Ewangelii Jana Chrystus ma powielenie, w którym jest On ziarnem pszenicznym. To prawdopodobnie najbardziej wyjaśnione wyjaśnienie tego, co, że tu coś pojedynczego staje się czymś zbiorowym. Gdy Pan był na krzyżu podczas pierwszych 3 godzin, ludzie się naśmiewali z Niego, bluźnili Mu i powiedzieli Mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, zbaw siebie, zejdź z krzyża. A On powiedział: oni mówili, nie jest w stanie zbawić siebie. Zbawiał innych, a siebie nie jest w stanie zbawić. Czyż nie cieszycie się, że chciał zbawić nas, a nie życie swej duszy zachować? Wydał swoje własne życie w wieku 33,5 roku. Dokonał wyboru. Nie oszczędzę siebie samego. Nie spowoduję, że gwoździe wyjdą ze mnie i zejdę z krzyża. Dam wrogu pomyśleć, wrogowi pomyśleć, że mnie pokonał. Niech przez chwilę tak mu się wydaje. Ale krótko się przekona, jakim jest idiotą. Ponieważ gdy sprawił, że Pan został krzyżowany, on sam w tym czasie został zniszczony. Więc Pan nie pozostał w tej skorupie człowieczeństwa. Wpadł w ziemię i umarł, by uwolnić życie. Jego śmierć była uwalniającą życie śmiercią. I posługa uczestniczy w tym aspekcie, nie w aspekcie odkupieńczym. Tylko Pan może tego dokonać, ale w aspekcie uwalniającym życie. Teraz jest wiele ziaren. Ale bracia i siostry, Bożym celem nie jest to, żeby mieć ogromną torbę popcornu z mikrofalówki. One, będąc w tej torebce, nie scalają się. One oczywiście stworzy się z nich popcorn, ale nie są scalone. A dziś rano mamy tutaj wiele ziaren, ale wyczekujemy przed Panem jeszcze więcej ziaren. To jest powielenie, ale w tym powieleniu rezultat tego powielenia to zbiorowy wyraz. To się musi wydarzyć wobec tych wszystkich ziaren. Będzie czas dla was, żebyście wy mogli doświadczyć z rozbicia waszej skorupy, żeby życie mogło wypłynąć. To rozbicie i wypływ powoduje ostatecznie scalanie. Teraz, zamiast mnóstwa ziaren w powieleniu, mamy jeden bochenek zbiorowy wyraz. Nie polecam was, żebyście po powrocie czytali teraz książkę Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha, ale uświadommy sobie, skorupa zostaje złamana. I ta skorupa nie stanie teraz przed Panem i powie, o to ja, skruszona skorupa. W dawnych czasach używaliśmy mikrofonów, które były stacjonarne w jednym miejscu, były nie takie przyczepiane. Dawno temu powstał brat, ogromny brat stanął przed mikrofonem, więc wziął za ten mikrofon. Powiedział, oto stoi przed tobą, przed wami skruszony człowiek. Tak czuł, ale odbiór ciała był, że oto stoi przed nami nie nawet bez zarysu na sobie skorupa jego ego. Zbiorowy wyraz nie pojawia się tanio. Śpiewamy, na Twą budowlę oddaję wszystko. Zbuduj mnie, Panie, z innymi świętymi. Nie pozwól nigdy na niezależność. Ale zgodnie z Twoim planem zbuduj mnie, połącz mnie. Nie chlubię się w doświadczeniu. Będę dumny z darów. Oddaję wszystko na Twoją budowlę, żebyś mógł zostać otoczony chwałą. Kto odda siebie Panu, by doświadczyć, przejść przez to doświadczenie ziarna, którego doświadczył Pan. Ze względu na to dokonuję wyboru. Żyję przez wzgląd na to, wpadając w ziemię, umierając. I spędzę resztę mojego życia, spędzę resztę mojego życia walcząc o to, żeby zachować życie swej duszy. Jeżeli będziemy czuli odczucie Pana odnośnie oblubienicy, pragnienia oblubienicy, będziemy mogli powiedzieć Panu, Panie, oddaję się Tobie. Jestem w Europie. Pewien brat miał udać się do pewnego miasta. Znam go od młodości. Poprosił o społeczność. Powiedziałem mu, nie udawaj się tam jako bohater. Udaj się tam jako ziarno. Jako ziarno pszeniczne Pan Jezus wpadł w ziemię i umarł, żeby wydać wiele ziaren, swoje powielenie. W Chrystusowym zmartwychwstaniu jesteśmy Jego powieleniem. Gdy Chrystus zmartwychwstał, my, Jego wierzący, w Nim się zawieraliśmy, zmartwychwstaliśmy wraz z Nim. W zmartwychwstaniu Chrystus udzielił nam boskiego życia i uczynił nas, liczne ziarna, takimi samymi jak On w życiu i naturze, abyśmy byli Jego powieleniem i pomnożeniem. Tak więc wiele ziaren to etap powielenia. Wiele ziaren, które stają się jednym bochetkiem, to etap zbiorowego wyrazu. W czasie, gdy jesteśmy na ziemi jako wierzący, ci, którzy są w Pańskim odzyskiwaniu, dochodzimy do tego. Albo będziemy czegoś doświadczać, albo nie będziemy. Pan będzie mógł nas zdobyć, doprowadzić do dojrzałości przez wzgląd na ciało, oblubienicę, albo i też nie. Przez te 50 lat, które jestem w Pańskim odzyskiwaniu, mogę doświadczać tego, czy ktoś jest tego doświadcza, czy też tego nie doświadcza. W 78, 79 roku ci, których znałem od początku, opuścili nas. Ale ci, którzy obrali tę drogę, stali się wzorem. Ich obecność w życiu Kościoła, sama obecność siostry Lee z nami przez wszystkie te lata, jako wdowy, i jej sama obecność na spotkaniu, nawet spotkanie jej na ulicy i powiedzenie sobie dzień dobry, było naprawdę udzielaniem. Gdy wróg się poruszał w 86, 87 roku, którą drogę mam obrać? Czy z bratem tym, czy z bratem tym? Teraz nie czas, żebyśmy byli bohaterami. Ale zbiorowy wyraz nie pojawia się w sposób tani, łatwy. Każdy aspekt procesu to błogosławieństwo, to zaszczyt mieć udział w tym procesie. C. Pierwsze ziarno, pierwszy Bóg człowiek był prototypem. Liczne ziarna zaś, liczni Bóg ludzie są masowym powieleniem. To powielenie Boga. Teraz ostatnia część. Powielenie Chrystusa służy Kościołowi, zbiorowemu wyrazowi trójjedynego Boga. Pan Jezus w swoim zmartwychwstaniu odbudował Bożą świątynię w większym wymiarze, czyniąc ją zbiorową świątynią, mistycznym ciałem Chrystusa. Więc jeżeli Pan pozwoli, że przyjdzie śmierć, czekajmy na trzeci dzień. Kilka lat temu poproszono mnie, żebym pojechał na konferencję scalania do Cleveland w Ohio, w północnych Stanach. Kościoły w tym regionie zebrały się i czułem, żeby zaśpiewać im pewną malutką pieśń, w jaki sposób myślę, jak będzie wyglądała ich przyszłość. To był obszar, w którym to dodatek ode mnie, w którym miała miejsce burza. I brat zaśpiewał im po prostu piosenkę, że właśnie w sercu widzi, że nadchodzi dzień trzeci, nie? Że kościoły te wejdą w zmartwychwstanie. Dom Ojca polega na tym, że trójjedyny Bóg poprzez wcielenie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie wbudowuje się w wierzących, żeby w pełni się z nimi zespolić i zbudować z nich organizm służący Jego mieszkaniu i wyrazowi. Dom Ojca to Kościół, a nie niebiosa przy okazji tutaj. C. Ewangelia Jana 12:1-11 przedstawia miniaturę życia Kościoła powstałego dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa służącego wyrazowi Boga. Więc mamy tu dom. Dom Marty, Marii i Łazarza. W rozdziale 11 siostry posłały taką zaszyfrowaną wiadomość do Pana. Ten, którego miłujesz, choruje. To mówiło, to było zakodowane coś takiego, ponieważ go kochasz, to przyjdź natychmiast. Ale Pan tego nie uczynił i one wyrażały swoje ja na różne sposoby. Ostatecznie przyszedł i zbudził Łazarza z martwych, ale zgodnie ze znakiem w rozdziale 12 mamy tam obraz, miniatury życia Kościoła w zmartwychwstaniu. Mamy tam kogoś, Łazarza, którego sama obecność świadczyła o zmartwychwstaniu. Mamy Marię, może najpierw Martę, która usługuje. Porównajmy te słowa Marta usługiwała i z 11 rozdziału Marta była pełna opinii. Czy nie przeszkadza ci to, że moja siostra zostawiła mnie tutaj w posługiwaniu? Powiedz jej coś. Ale nie kładźmy kreski na Marty, na Marcie. Często to mówię, ponieważ Marta jest wspaniała w praktycznej służbie. Nie możemy mieć życia Kościoła bez Marty. Ale ponieważ Marta jest tak silna w swoim ja, nie możemy mieć życia Kościoła z Martą. Więc co powinniśmy zrobić? Nie kładźmy kreski na Marcie. W 12 rozdziale Marta służy w zmartwychwstaniu. Jest tam też Maria. I wciąż nic nie robi. Po prostu tam jest. Namaszcza Pana. Rozbija flakonik. Dom napełnia się wonią. Taka miła atmosfera. Miniatura życia Kościoła. W domu. W zmartwychwstaniu. Punkt pierwszy mówi, Kościół to życie ucztowania w Pańskiej obecności i z nią. W życiu Kościoła zawsze powinna odbywać się uczta, którą Pan się raduje i którą wraz z Nim my się radujemy. To właśnie w Kościele Pan znajduje odpoczynek, radość i zaspokojenie. Maria przedstawia sobą tych, którzy ogromnie miłują Pana i którzy wylali to, co mieli najcenniejszego na Pana. To, co Pan wytworzy, gdy powiela siebie samego, to te trzy imiona. W takiej kolejności. Łazarz, Maria, Marta. Jesteśmy w zmartwychwstaniu. W zmartwychwstaniu Pan jest dla nas droższy niż kiedykolwiek wcześniej. Kochamy Go bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. I nasza służba, praktyczna służba, wprowadzona jest w zmartwychwstanie. I w rezultacie mamy słodkie, pełne miłej woni życie Kościoła. Wersety 12, 1 do 11 przedstawiają prawdziwy wyraz ciała Chrystusa, naczynia, którego zadaniem jest zawieranie Chrystusa i wyrażanie Go. Witajcie w Betanii, słodkim, zbiorowym wyrazie trójjedynego Boga, który składa się z wierzących, którzy chcą stać się powieleniem Chrystusa, jedząc Go, pijąc Go i oddychając Nim. Chwała niech będzie Panu za proces. Proces stawania się. Pomódlmy się z osobą siedzącą obok, dalej bracia nas poprowadzą.